Chciałem na początku coś przeczytać. I to nie jest w konspekcie z Seba, więc nie musisz to poszukać. To jest Ewangelia Mateusza, 12 rozdział od 46 wersetu. A gdy on jeszcze mówił do tłumów. 12 rozdział od 46 wersetu Ewangelia Mateusza. A gdy on, Jezus, jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić. I rzekł ktoś, oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. A on odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział, któż jest moją matką i kto to bracia moi? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł, oto matka moja i bracia moi, albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Był tłum i byli ludzie i był Jezus i przyszła Maria i przyszła ze swoimi synami, z braćmi wielobicznymi Jezusa. Wierzę, że nikogo tu nie zdziwię. Każdy, kto czyta słowo, wie, że Jezus miał braci, miał siostry. I to byli ludzie wyjątkowi. Maria urodziła go ze swoimi braćmi młodszymi. Spędzał pewnie czas, bawił się. Byli to też ludzie wyjątkowi, ludzie, których dobrze znał. Wierzę, że Jezus nie powiedział tego, by ich poniżyć, ale by wynieść ludzi, którzy go słuchali. Bo wyciągnął ręce, tak samo dziś wyciąga ręce i pokazuje na was. I mówi, że każdy, kto czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką, czyli kimś najbliższym. Dziś będziemy o tym mówić. Aby poznać wolę Bożą, trzeba znać Słowo. I dziś będziemy je poznawać. I chciałbym, żebyście na chwilę pochylili głowy. Ja chciałbym się krótko pomodlić. Panie, proszę Cię o ten czas. Wypełnij mnie Duchem Świętym, aby mówił Słowo, ale Słowo przesiąknięte Twoją mocą. Aby to nie było tylko zwykłe Słowo, ale żeby ono dotykało serc, umysłów, aby każdy z nas wyszedł stąd z refleksjami, wyszedł stąd z myślami. Duchu Święty, działaj w sercach. Proszę Cię, Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś teraz ochronił nas przed każdą myślą, która nas rozprasza, abyś, Panie, wypełnił to miejsce Bożą chwałą, aby nie było tu żadnego złego ducha, Panie, który martwi, który dręczy, który odwraca na uwagę, który zabija wiarę. Amen. Bóg jest dobry i gdy miałem usługiwać u was, miałem kilka tematów w głowie. Miałem tematy w głowie o decyzjach, o tym, jak ważne jest Słowo Boże, o fochach. Też miałem takie słowo. Ale cały czas, gdy modliłem się i pytając się Boga, o czym mam powiedzieć, co mam przywieźć, to Pan Bóg cały czas w myślach, w różnych sytuacjach mówił, mów o pokoju i jedności. I tak powiem szczerze, że dość długo się pytałem, ponieważ ten konspekt był moim takim najsłabszym konspektem. W sensie takim czysto fizycznym. Wiecie, jak się pisze kazanie, to się ma różne przykłady, różne wersety i ten temat jedności, pokoju, taki, jak się ma być szczery z wami, był taki najsłabszy. Dlatego cały czas tak odwlekałem to, chciałem mówić o czymś innym. Ale Pan Bóg potwierdzał i mówi do mnie, mów o jedności pokoju, że Kościół w Nowym Tomyślu potrzebuje tego. I gdy dziś Dawid stanął i powiedział, że tydzień czasu pracuje w nim Słowo i chce je przeczytać i czyta Słowo, na którym ja dziś zbuduję swoje kazanie, to ja nie ma przypadku. Nie wierzę w przypadek. Pokażcie mi, co to jest ten Pan przypadek. Nie ma czegoś takiego. Ja wierzę, że dziś to Słowo was zbuduje i zmotywuje i wierzę, że to Słowo jest do was. Ale też do mnie, bo ja też mam problemy z niektórymi aspektami, o których później powiem i wyznam to. Ja zacząłem się zastanawiać, co moim zdaniem jest ważne, jeśli chodzi o życie Kościoła, młodzieży. co jest ważne, jeśli chodzi o życie Kościoła, o życie młodzieży, o życie naszych wspólnot, naszych grup domowych. Tak wierzę, że wielu z was czyta Słowo każdego dnia i też natrafiacie na wiele miejsc mówiących o miłości, o wzajemnym szacunku, o sile i ważności przebaczenia. Czemu to wszystko ma służyć? Czemu ma służyć miłość? Po co tak wiele się mówi o wzajemnym szacunku, o nieosądzaniu, o przebaczeniu? To wszystko ma służyć właśnie zgodzie, pokojowi, jedności. Wszystko, co jest zapisane w Słowie Bożym do Kościoła, dzisiaj mówiliśmy o tym, że dziś spotkał się żywy Kościół, to wszystko ma służyć ku budowie żywego Kościoła, który ma żyć w zgodzie, pokoju i jedności. I chciałbym, żebyśmy przeczytali Psalm 133, werset od 1 do 3. Bardzo lubię psalmy. To są takie dla mnie, wiecie, no, takie tabletki duchowego wsparcia. Taki, nie wiem, kompleks, kiedy jest źle, czytam psalmy. I zobaczcie ten psalm od 1 do 3. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. O, jak dobrze! O, jak dobrze! I miło. Gdy bracia w zgodzie mieszkają, jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgający brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjon. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. I nie chcę rozdrabniać się nad całym tym fragmentem i rozkładać, co oznaczą tak mocno drugi i trzeci werset, bo one mają głębsze przesłanie. A chciałbym się skupić na pierwszym. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Kiedy byliśmy na tym zimowisku i byliśmy na dworze, gdzie padał śnieg i wiał wiatr i było zimno, i gdy weszliśmy do takiej bardzo przytulnej kawiarenki, ja z moim wujem Pawłem, i gdy on zamówił dla nas zestaw walentynkowy, ciepłą kawę i pączki, i siedzieliśmy sobie, i wtedy ja mogłem powiedzieć, o, jak dobrze i miło. Wiecie, nie zawsze możesz powiedzieć, że jest dobrze i miło. Ale gdy mówisz słowa, o, jak dobrze i miło, to coś znaczy. Gdy jesteś w domu, gdy pali się kominek, gdy jest coś dobrego do jedzenia, gdy czujesz się bezpiecznie, mówisz, o, jak dobrze i miło. I my właśnie, będąc na zewnątrz, była zawieja, wyszliśmy do tej kawiarni, zamówiliśmy te pączki, tą ciepłą kawę, tam było ciepło, były wygodne fotele, i mówiliśmy, o, jak dobrze i miło. I Bóg mówi coś takiego, o, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Gdy wy mieszkacie w zgodzie. Wiecie, kiedy Żyd, kiedy Izraelita mówi słowo dobrze, on myśli logicznie, mądrze, w ładzie. Słowo dobrze, ono mówi bardzo wiele. I wtedy jest dobrze, i wtedy jest miło, gdy jest zgoda. Wiecie, od jakiegoś czasu przyjeżdżam tutaj na grupy domowe, na tą grupę średnią. I tam czytamy Dzieje Apostolskie, przerabiamy. I dużo się mówi w kościołach o tym, żeby brać wzór. Dzieje Apostolskie opisują pierwszy kościół, pierwszy mocny kościół, siał słowo, który rozprzegał chrześcijaństwo, który był silny, mocny, który powinien być dla nas wzorem. I chciałbym, żebyście zobaczyli 4 fragmenty z Dziejów Apostolskich o pierwszym kościele. Pierwszy fragment, Dzieje Apostolskie 1:14. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Tu znów się pojawiają Jego bracia. Oni wtedy czekali na wylanie Ducha Świętego. Ale co jest ważne, wszyscy trwali jednomyślnie, czyli w jednej myśli, w modlitwie. Czyli to nie było tak, że dwóch się modliło, a trzeci coś pisał. czwarty powiedział, że jest głodny i wyskoczył do McDonalda, a czwarty coś tam naprawiał i później dojdzie. Jednomyślnie, w modlitwie. Drugi fragment, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, od 46 werset. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Znów pojawia się słowo jednomyślnie. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Wy też przyszliście tutaj jednomyślnie na jakąś godzinę. Nie było tak, że ktoś przyszedł o 8.30 i zaczął już śpiewać, a jeden o 9.15, a drugi dopiero dojdzie. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 24 werset. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Jeśli jesteś ciekaw, przeczytaj sobie wcześniej, później zapisz to sobie. Zobaczcie, jaka jest reakcja. Oni coś usłyszeli i podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Ty dziś tu usłyszałeś prośby, że ktoś jest chory, że coś się stało. Jednomyślnie podnieśli głos do Boga. Czyli wszyscy. I ostatni fragment z Dziejów. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. To jest część świątyni. Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzali się wszyscy. Co jest słowo wszyscy? I jest słowo jednomyślnie. Jednomyślność, pokój i zgoda jest bardzo ważna. I ma wielką moc. Na młodzieżówce ostatniej przed zimowiskiem mówiliśmy o mocy. Ja wierzę w Kościół, który idzie z mocą. I wierzę w chrześcijaństwo, które jest z mocą. I nie chcę żyć bez mocy. Nie chcę żyć w tradycji, w pustych słowach i obrzędach. Ale chcę mieć moc. I wierzę, że każdy z was chce mieć moc. Moc jest w jednomyślności, w pokoju i zgodzie. Rzymian, 15 rozdział, 6 werset. To jest też z Biblii. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlaczego tak jest zapisane? Myślmy o tym. Abyście jednomyślnie. Dlaczego Bogu tak zależy, aby każdy z nas uwielbiał Go? Aby każdy z nas włączył się w uwielbienie? Aby każdy z nas włączył się w to, co tu się dzieje? Dlaczego tak bardzo Bogu zależy na tym? Aby każdy z nas brał udział w tym. Nie poszedł do kuchni i tam coś podjadał. Nie przysiedział połowę tego spotkania w toalecie. Nie plotkował gdzieś za filarem z kimś albo no, rozmawiał. Dlaczego Bogu tak zależy na tym, aby wszyscy jednomyślnie uwielbiali Boga i Ojca naszego? Żeby nie było osób, które teraz, nie wiem, piszą SMS-a, czy coś się rysują w notatniku. Filipian, 1 rozdział od 27 wersetu. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Znów krzyk o jednomyślność. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Jest powiedziane o tym, by stać w jednym duchu. Czyli żeby mieć jeden cel, by mieć jednego ducha. By być jednomyślnymi. By walczyć. To, co było najgorsze, co jest najgorsze na froncie, kiedy ludzie idą i walczą, kiedy gdzieś gubi się jednomyślność, kiedy też szereg się rozpiesznie, kiedy gdzieś jest zburzony ta pierwsza ściana, kiedy jedni mówią: walczymy, damy radę, a inni: trzeba uciekać, i wtedy spadają morale. Ja nie byłem w wojsku, ale grałem w gry strategiczne w Szoguna i tam tak było. Jak spadły morale, to całe wojsko uciekało i trzeba było od nowa zaczynać, bo było już po bitwie. Czy ty wiesz, co diabeł chce najbardziej zrobić a propos Kościoła? Czy wiesz, jaki jego jest główny cel? Ja im dłużej żyję, im więcej obserwuję społeczności, takie jak wasza, jak moja, jak różnego rodzaju młodzieżówki, czy jak właśnie jestem na różnego rodzaju obozach, misjach. Głównym jego celem jest ośmieszenie ciała Chrystusa. Mówiąc o ciele Chrystusa, mówimy właśnie o Kościele. Mówimy o młodzieży, w sensie społeczności, o grupie domowej. To jest ciało Chrystusa. I on chce je ośmieszyć. I próbuje zniszczyć jednomyślność i zgodę. To jest pierwsza rzecz. Ja byłem świadkiem wielu misji, kiedy my mówiliśmy o miłości, o pokoju, o tym, że Bóg kocha, że Bóg wybacza, że Bóg jest cierpliwy. A potem ktoś opuścił drogi głośnik albo, nie wiem, gdzieś ktoś usiadł na laptopa i był wielki, wielki krzyk, kłótnia. A ludzie wokół, o którym mówiliśmy o Bogu, byli zdezorientowani. A diabeł się śmiał. I nie chodzi tu o to, żeby grać. Nie chodzi tu o to, by oszukiwać. Chodzi o to, aby być naprawdę, tak jak Dawid mówił, pełnym miłości. By ta jedność, by ta zgoda była dla ciebie najważniejsza. Wtedy jesteś autentyczny. Wtedy jesteś prawdziwy. To trzeba pielęgnować cały rok, całe lata, całe życie. Nie może być tak, że ty się zaprzesz, pojedziesz na misję, na obóz, że w niedzielę, cały tydzień jesteś, żyjesz w niezgodzie, żyjesz daleko od Boga, brak ci miłości, nie budujesz z nim relacji, ale w niedzielę, nawet jeśli ktoś powie, że spodnie głupio wyglądają na mnie, albo że przytyłam, to ja zacisnę zęby i powiem, witaj bracie, witaj siostro. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś ty miał tą miłość. Byś budował relację z Bogiem, żeby to było prawdziwe. Diabeł próbuje zniszczyć jednomyślność i zgodę. I to jest pole manewru, w którym on działa. On chce włożyć w twoje serce jakiś żal, jakiś smutek, gniew. On będzie prowokował sytuację, gdzie ktoś ciebie obrazi. On będzie prowokował różnego rodzaju dyskusje, żarty, które mogą cię zranić. Albo kogoś. Podstawowe rzeczy, które burzą jedność i zgodę, to jest nie czuję tego. To nie jest moja wizja. Kolejnym takim to jest on mnie wkurza, ona mnie wkurza. Jednomyślność i zgodę burzy brak przebaczenia, brak pokory i pycha. Brak pokory i pycha to jest straszne narzędzie, które niszczy jednomyślność i zgodę. Chęć bycia kimś, kim się nie jest. To jest też duży dramat. Kiedy noga chce być ręką, a ręka okiem. I ktoś, kto, nie wiem, nie ma daru, żeby śpiewać i pcha się do śpiewania i wszyscy cierpią z tego powodu. A on bardzo chce. Ktoś nie umie gotować, a ma aspiracje, żeby gdzieś na misji czy w kościele być szefem kuchni i ludzie mu mówią, że jest niesmaczny, on się obraża i rozumiecie, o co chodzi. Czy ważne jest, by znać to miejsce, by wiedzieć, w czym jesteś dobry, a ważniejsze, żeby wiedzieć, w czym Bóg cię widzi. Jeśli ja nie jestem jakiś takim mega socjalny, w sensie, że trudno jest mi gdzieś tam całą noc zarwać, żeby być z ludźmi dla relacji. Jak jestem zmęczony, to chcę mieć czas dla siebie. To jeśli mi każą, to jest sztuczne, to jest ciężko, jest mi i ja wtedy jestem rozdrażniony. Z kolei mój brat jest inny i uzupełniamy się w tym. To jest ważne, by znać swoje miejsce. Wiesz, diabeł właśnie wykorzystuje te miejsca. Nie czuję tego. To nie jest moja wizja. Często przychodzi do nas i tak mówi. Ktoś coś wymyśli w kościele i coś robimy. I mówię, nie widzę tego, nie czuję tego. Też to przeżywałem ja na zimowisku, gdzie wszyscy widzieli, żeby nosić kamizelki na tym stoku. I ten pomysł mi się nie podobał. Ja tego nie czuję. To nie była moja wizja. I diabeł to wykorzystał i wkładał to w moje serce. I wiem, że z tym burzyłem jedność. Ale w porę ciało Chrystusa mi wskazało, że to nie jest droga dobra. Ale miło jest powiedzieć, znaczy dobrze jest powiedzieć, no nie czuję tego. To nie jest moja wizja. Zawsze łatwiej niż, że jestem buntownikiem, że po prostu im jestem pyszny. On mnie wkurza. Często jest tak, że nas ludzie irytują. I tak jest, bo jesteśmy różni. Jednych lubimy bardziej, drugich mniej. Ale nie możemy dać pola tutaj. Nieprzebaczenie to jest straszna rzecz. I to ludzie świeccy, ludzie, którzy nie znają Boga. Gdzieś w jakimś programie, chyba Ewy Drzyski, świecki psycholog, który po wcześniejszych wypowiedziach widać, że nie zna Boga, że nie, w ogóle Bóg nie jest dla niego ważny, powiedział, że ludzie muszą przebaczać. Bo nauka udowadnia, że przebaczenie jest bardziej potrzebne dla ofiary, niż dla tego, komu ma się przebaczyć. Więc ludzie nie znający Boga dochodzą do takich wniosków. Jeśli chcesz być w jedności, musisz przebaczać. I wiecie, to jest trudne teraz to powiem i ciężkie i może trochę oskarżę, ale często my jako Kościół, jako młodzieżówki, jako grupy domowe mamy mało, ponieważ nie jesteśmy jedną. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Często my mamy mało jako Kościół. Często my jako rodziny mamy mało. W sensie duchowym, w sensie przeżyć, w sensie relacji z Bogiem, w sensie tego, co otrzymujemy, dlatego, że nie jesteśmy jedno. I teraz chciałbym jeszcze raz, żebyśmy się skupili na tym fragmencie, który czytał Dawid. 1 Koryntian, 12 rozdział, ale ja będę czytał krótszy odcinek od 12 do 25 wersetu. I będę czytał powoli i chciałbym, żebyście się wczytali w te słowo. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało. Taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czyż dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, to czy dlatego nie należę do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzieś byłby słuch, a jeśli by całe ciało było słuchem, gdzieś byłoby powonienie. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzieś byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują, lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszym większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Jedno ciało, jeden kościół, wy, tutaj. A członków wiele. I chociaż te członki są różne, inne. Jeden jest bardziej impulsywny, drugi jest spokojny. Jeden pracuje gdzieś w biurze, drugi pracuje gdzieś na dworze. Jeden ma rodzinę, drugi nie ma. Jeden jest młody, drugi stary. Różne członki, ale ciało jedno. Tworzy jedno ciało, tak jak i Chrystus. Wy jesteście Kościołem. Bo wszyscy zostaliście w jednym duchu ochrzczeni. I wszyscy zostaliście napojeni tym samym Duchem. Duchem Świętym, Duchem, który krzyczy: Jezus jest Synem Bożym. Jezus przyszedł na świat w ciele. Jezus cierpiał za moje grzechy. Jezus zmartwychwstał. To jest ten jeden Duch. I to nas łączy. I tutaj nie może być rozdźwięku. Każdy z was jest napojony tym samym Duchem. Każdy z was zna miłość Bożą i każdy z was jest dzieckiem Bożym. I Bóg mówi: albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Czyli nie może wszystko opierać się na jednym człowieku. To jest wręcz niezdrowe. Dlatego dobrze jest, że ktoś prowadzi uwielbienie, że ktoś prowadzi świadectwa, że ktoś prowadzi modlitwę, że ktoś prowadzi różne inne inicjatywy. I jest nawet niebezpiecznym, jeśli ciało zawiera się w jednym członku. I to jest też taką powinnością liderów tego kościoła, aby obserwowali, aby nie brali wszystkiego na siebie, ale by obserwowali członki i patrzyli: ty się nadajesz. Aby liderzy motywowali, aby liderzy przychodzili i mówili: stałem koło ciebie, pięknie śpiewasz, zacznij śpiewać. Byłem u ciebie w domu i tak pięknie ozdobiłeś swój dom na święta. Może ozdobiłabyś tutaj z kilkoma ludźmi na święta kościół. Byłem u ciebie na obiedzie, wspaniale gotujesz. Może pomógłbyś w kuchni. Wiesz, bardzo mi się podobało, jak przygotowałeś prezentację zdjęć na urodzinach swojej babci. Może przygotowałbyś prezentację na naszą uroczystość kościelną. To jest powinność liderów. To liderzy tego kościoła muszą obserwować i nie brać wszystkiego na siebie. Aby nie wziąć zbyt dużego ciężaru, nie być zgorzkniały. Ale by czerpać radość z tego, że ludzie mają coś. Że ludzie mają swoje powinności. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? Czy ta myśl jest od Boga? Że jeśli nie jestem ręką, to nie należy do ciała? To przychodzi diabeł i on chce niszczyć tą jedność. I przychodzi do ciebie i mówi: jeśli ty nie mówisz kazań, no raczej nie pasujesz tutaj. Jeśli ty nie modlisz się głośną modlitwą, to nie pasujesz tutaj. Jeśli ty nie umiesz śpiewać, nie pasujesz tutaj. Każdy członek jest ważny. I to nie jest przypadek, że ty znalazłeś się w tym kościele. Jeśli ty jesteś w tym kościele, jeśli jesteś częścią tego kościoła, jeśli Bóg umieścił cię w tym ciele tak jak chciał, to znaczy, że ty jesteś tutaj potrzebny. I jeśli masz takie myśli, że ty w tym kościele nie masz miejsca, to wyrzuć to. Zamiast myśleć o tym, że ty tutaj nie pasujesz, że tutaj nie ma dla ciebie miejsca, zastąp te myśli szukaniem. Wypełnij ten czas modlitwą do Boga. Boże, pokaż mi, co mam robić w tym kościele. Boże, objaw talenty albo rozbuduj te talenty. Boże, ja nie chcę tu tylko przychodzić i siedzieć. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Jest wiele służb, wiele rzeczy. Ja dlatego mówię tak często o tym, ponieważ to też prowokuje do żywego chrześcijaństwa. Jeśli ty dostaniesz łuk i strzałę, albo nie wiem, dostaniesz rewolwer lub strzelbę i naboje, pełno strzał, i idziesz do lasu, no to ile postrzelasz? Trochę tak wstawek postrzelasz, trochę gdzieś tam w jakieś drzewo, ale szybko się nudzi. Możesz dostać marker od paintballa i masę kulek. Jeśli jesteś jeden i masz to chodzić, no postrzelasz się znudzi. Ale jeśli ktoś da ci cel, jeśli ktoś da ci jakąś tarczę, jeśli dadzą ci tarczę i powiedzą: no strzelaj, to o wiele więcej czasu spędzisz, bo strzelasz tu w jedynkę, tu w dwójkę. Jak byliśmy u wuja, miał wiatrówkę, no to ile można tam strzelać w jakieś iski? Ale jak była tarcza, zaraz mieliśmy cele. Zaraz mieliśmy współzawodnictwo, przez pierwszą godzinę trafiałem tylko w piątki, szóstki, sprawdzaliśmy skupienie. To jest ważne, żebyś ty znał to, kim jesteś w w tym kościele. Czy jesteś ręką, czy jesteś nogą, czy jesteś okiem, czy jesteś powołaniem. Bo to nadaje smaku. To nadaje przygodę. Twoje życie z Bogiem jest przygodą. Jeśli ty wiesz, że twoją powinnością jest modlitwa, to już twój poranek w niedzielę wygląda inaczej. Ty wstajesz wcześniej i się modlisz o nabożeństwo. Jeśli Bóg zaczyna ci pokazywać, że ty masz być dla ludzi jako wsparcie, to ty, jak się kończy nabożeństwo, to pierwsze co, to nie łapiesz za kurtkę i do samochodu i do domu, tylko ty rozmawiasz z ludźmi, ty obserwujesz, ty wyłapujesz ludzi, którzy są smutni, którzy może są radośni i ty masz czas, że idziesz do nich i pytasz, czemu jesteś smutny, czemu jesteś radosny. Ale ty musisz poznać, ty musisz widzieć, że to jest twoje. Bo jeśli ja powiem dzisiaj, nie wiem, komuś z was, Seba, masz być czuły na problemy innych, ale on tego nie czuje, on nie jest do tego stworzony, to tak jakbym powiedział ręce, że ma być nogą. I on pójdzie do kogoś i powie to tak, że ta osoba się nie otworzy, bo ani on tego nie czuje, ani ta osoba tego nie czuje. Ty musisz mieć troskę. Ty musisz mieć miłość do tego. Jeśli ja powiem Kubie, że ma grać na pianinie, to będzie strasznie, będzie horror to uwielbienie. Ale jeśli on odkrywa swój talent, jeśli on pięknie gra na basie i jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, to jest to dla niego przygoda. On idzie na młodzieżówkę, to on już myśli, jakie pieśni będziemy grać, jakie się nowych nauczymy. On modli się o to, aby Pan Bóg go rozwijał, on widzi, jak coraz lepiej zaczyna grać. I tak jest z każdą służbą. I wtedy twoje życie z Bogiem to jest przygoda, ty się rozwijasz. I tak jak jest, że dostajesz jeden talent, jak go rozwijasz, dostajesz kolejny i kolejne. I ja widzę ludzi w mojej młodzieżówce, w moim kościele, którzy zaczynali od małych rzeczy, a dzisiaj mają coraz więcej, są inspiracją, są zachęceniem. I nikt z nich nie powie, że życie w kościele jest nudne. I ja się zgodzę z każdym, że życie w kościele jest nudne, jeśli ta osoba nie zna miejsca. Nie wie, kim jest w ciele Chrystusa. To ja się z tym zgodzę, że jest nudne. A tak, członków jest wiele, ale ciało jest jedno. I Pan Bóg dziś mówi do was: harmonia. Was jest wielu, ale ważne jest, żeby iść w jednym celu, żeby robić coś w jedności. Nie może więc oko powiedzieć ręce: nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą: nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie, my potrzebujemy siebie. Wprost przeciwnie, my potrzebujemy siebie. Wiem, że jesteście kościołem bardzo misyjnym. Jesteście kościołem, który niesie z odwagą Ewangelię. Że nie jesteście zamknięci tu w tym miejscu i siedzicie tu i jakby to powiedzieć, no tylko się napawacie tą miłością Bożą i tylko tutaj to trzymacie, ale wychodzicie na zewnątrz. I to jest ważne, żebyście byli w jedności. Bo zobaczcie, ja to przedstawię w postaci obrazu. Jeśli jest osoba głodna Boga i ona gdzieś siedzi w kącie i jest głodna. Głodna duchowego pokarmu. Ja jestem ciałem jako kościół i mam miskę z jakimś jedzeniem i mam nakarmić tę osobę. To jeśli jestem w pełni sprawny, jeśli każdy członek wie, co ma robić i jesteśmy w harmonii, to ja szybko, moje oczy namierzą tą osobę. Moje ręce będą trzymały tą miskę, moje nogi zaniosą, mój kręgosłup będzie trzymał pion. Każdy nerw, każda komórka będzie skupiona. Ja szybko ją znajdę, ja szybko jej pomogę usiąść, zdobędę jedzenie i nakarmię ją. Ale zobaczcie teraz, gdyby ktoś zawiązał mi oczy. Może bym nakarmił tą osobę, ale ile czasu bym potrzebował? A jeśli tych osób by było więcej, czy to ciało Chrystusa dałoby radę? A jeśli ktoś by wziął folię i związał mi ręce? Ja może bym ją nakarmił, ale musiałbym tu zostawić miskę, tam ta osoba, gdzie brałbym tylko troszeczkę i niósł. I niósł. I znów z powrotem. A jeśli ktoś by mi odciął jedną nogę? Jest możliwe, żebym nakarmił tą osobę, ale jak to się mówi, widzieliśmy Oliwię na zimowisku, jak skakała na jednej nodze. Część jedzenia bym zgubił. Dużo czasu by mi to zajęło. Pan Bóg dziś mówi wyraźnie, im więcej jedności w was, im więcej zgody, jednomyślności, tym bardziej sprawny Kościół, tym szybciej nakarmicie ludzi, tym szybciej wykonacie pracę. Pan Bóg jest kimś mądrym. I jeśli widzi, że to ciało ma zasłonięte oczy, albo ma związane ręce, albo nie ma jednej nogi, to też nie da ludzi bardzo dużo, żebyśmy my ich zmarnowali. Bo jeśli, zobaczcie, jeśli ktoś właśnie adoptuje dziecko, to tam przychodzą ludzie z urzędu i sprawdzają, jakie są warunki. Czy ta rodzina jest w stanie dać miłość, dać opiekę, ale też i warunki takie czysto fizyczne, czy jest odpowiednia liczba pokoi, czy rodzice mają stać ich na to dziecko, żeby zapewnić mu jedzenie, ubranie. Skoro ludzie są tak mądrzy, to czy Bóg jest mniej mądry? Bóg jest bardzo mądry. On patrzy na ciało Chrystusa. Jeśli wy się rozwijacie, jeśli wy się kochacie, jeśli wy macie sprawne ciało, to On przyda więcej ludzi. Bo mówi, ciało w nowym domyśle jest sprawne. To są ludzie, którzy nie skupiają się na konfliktach między sobą, ale to są ludzie, którzy potrafią ze sobą współpracować. Są osoby, które będą zatroszczą się, będą osoby, które będą się modliły o dane osoby, będą osoby, które też użyczą swojego czasu. I Bóg patrzy na to miasto i czytaliśmy to na zimowisku, że rozgląda się i patrzy, kto szuka Boga. I On wie, kto w tym mieście szuka Boga. I On ma taką moc, by sprawić, by taka osoba trafiła na kogoś, na osobę, która kocha Boga. Dlatego my musimy walczyć o tą jedność. My musimy mieć tą świadomość tego, że o jak dobrze i miło jest w miejscu, w którym bracia w zgodzie mieszkają. Ostatnio był u was chrzest. 10 osób brało chrzest. To jest wielka, wielka uroczystość. Te osoby stały się ciałem. One zostały dodane do ciała Chrystusa. I wiecie, osoba, która wiele lat może chodzić do kościoła, ale ona nie wyzna, że Jezus jest jej Panem. Ona nie przyjmie Go do swojego serca. Ona nie zadeklaruje tego. Niektórzy mówią, po co? Po co ten chrzest? Po co to wyznanie? Chodzi o przynależność do Jezusa Chrystusa, do Jego ciała. Wiesz, możesz 10 lat, już 20 lat chodzić tutaj i być naprawdę blisko tego ciała, ale zawsze będziesz taką gumką do włosów, albo takim tipsem, albo koszulką. I możesz być naprawdę blisko. Możesz być naprawdę blisko. Ale to nie jest ciało. Jeśli ja nigdy nie miałem tipsa, ani nie wiem, sztucznej rzęsy. Ale gdy odpada coś takiego, to ciało nie czuje często. Często w ferworze jakiejś walki, jakiejś misji, jakiejś rzeczy, ty możesz to zgubić. Gumkę do włosów możesz zgubić. To jest ważne, by należeć do ciała Chrystusa, by być połączonym z ciałem Chrystusa. I wiecie, i taki tips, on może też brać udział. Może ciało musi coś podnieść albo kogoś podrapać. I on jest i to robi. Ale to jest tylko tips. To jest tylko gumka, to jest tylko koszulka, to jest tylko jakaś skarpetka. Dlatego tak cieszę się, że mogłem być na tym chrzcie. I teraz zachęcam te wszystkie osoby, które brały chrzest, aby ich teraz celem, ich takim czasem z Bogiem było szukanie miejsca w ciele Chrystusa. Aby wiedziały, w czym mogą służyć i w czym mogą się rozwijać. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. Jednakie staranie. A jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Co znaczy mieć jednakie staranie? Dziś jak się modliłem i wczoraj wieczorem o to słowo, to miałem takie przeświadczenie, by powiedzieć, że każdy z was jest bardzo, bardzo ważny w tym kościele. Że każdy z was jest bardzo ważny w tym kościele i też musicie mieć świadomość tego, że brat i siostra, który siedzi obok ciebie, jest bardzo ważny w tym kościele. Tak samo ważny jak pastor, jak liderzy. I my często jako ludzie sami ustawiamy poziom. No, bo jakby zabrakło pastora, to kto by odpowiadał za słowo? O, gdyby zabrakło Grzesia, kto grałby nam na pianinie? O, gdyby zabrakło, nie wiem, kogoś, kto puszcza prezentację, nie mielibyśmy słów. Wiecie, bo my patrzymy ludzkimi oczami na te rzeczy, które widać. Ale każdy z nas jest tutaj ważny. I taka sytuacja jednej z moich najbliższych osób, która wyjechała na wakacje. Jeden palec zaczął chorować. I całe wakacje były już nie takie. Jeden mały palec. Każdy z was jest bardzo ważny w tym ciele. Dlatego ja, gdy wchodzę do mojego kościoła i ty, gdy wchodzisz do swojego kościoła, musisz troszczyć się o tych ludzi. Musisz mieć troskę. Jeśli widzisz, że ktoś jest smutny, że ktoś jest przygnębiony, jeśli ty w tygodniu słyszysz, że ktoś ma problemy, nie możesz powiedzieć, to nie jest moja sprawa, bo to ma wpływ na ciebie. Mały palec u nogi, ile to jest procent z ciała? Tak, jeśli masę, nie wiem, 1%, 2% masy ciała, nawet mniej chyba. A mogą być zepsuty cały urlop. Wystarczyłoby, że ktoś z was miałby zapalenie ucha albo jakiś wrzód by się pojawił gdzieś i masz całe zimowisko stracone. I może jest jakiś jest cel przed tym kościołem. Nie wiem, jakaś ewangelizacja. Jakąś grupę domową rozwijacie. Albo coś chcecie zrobić, coś, jakąś macie inicjatywę, świadectw czy coś. Wystarczy jedna osoba, która bardzo źle się czuje, która cierpi, która ma jakiś problem. I to gdzieś robieje, to gdzieś... Pan Bóg mówi, nie bagatelizujmy tego. Bądźmy, niech służbą każdego z nas będzie troska, jedni o drugich. Bo jeśli ty idziesz do lekarza i lekarz mówi, że masz malutkiego guzka. Ja nie znam człowieka, który wychodzi od lekarza i mówi, inni się pytają, no co? A, wiesz, malutki guzek, nie przyjmuje się, bo jest malutki. Ja tak często bagatelizowałem problemy innych ludzi. Ktoś był smutny, ja mówię, a to takie małe, poradzi sobie. I zostawiałem człowieka. A za pół roku gdzieś to wracało i wychodziło, że maraka. Ja mówię to w przenośni. Wiecie, że całe życie jest zrujnowane, że trzeba wielką pracę wykonać teraz, żeby mu pomóc. A jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. I często jest tak, że jest jakieś nabożeństwo, jest słowo, jest uwielbienie i czuć taką barierę, czuć że jest ciężko. Że jest ciężko w społeczności, że jest ciężko w młodzieżówce, że jest ciężko na grupie modlitewnej. Módlcie się o to. Nawet jeśli nie wiesz, mów Boże, objawiaj mi. Ja nie chcę tutaj, żebyśmy teraz zrobili takie podłoże polowania na czarownicę. Bo nie o to chodzi, to ma być w duchu miłości, to ma być w duchu tego, że nie osądzić jeszcze, dokopać takiej osobie, ale w takim duchu pomocy, w duchu, Boże, pokaż mi, ja chcę pomóc, pokaż mi, gdzie jest problem, gdzie jest przyczyna. Gdy ci coś zaczyna kłuć w brzuchu i to trwa 2 miesiące, 3, ty idziesz do lekarza i zaczynają to przyświetlać, że zaczynają to sprawdzać. Czy to trzustka, czy żołądek, czy nerki. I zobaczcie, tu mamy zaszczytne członki. Ręce, które wy widzicie, podnoszą, co się robią, oczy, usta moje mówią. Jest wiele członków w środku, które odpowiadają za cały ten mechanizm, za to, że ta ręka może podnosić. Że są tutaj ludzie, którzy w tygodniu modlą się o braci usługujących. O tych, którzy tutaj stoją, mówią. O tych, którzy grają, o tych, którzy gdzieś wychodzą z jakimiś misjami. Ale gdy ta trzustka zachoruje, gdy ten żołądek zachoruje, ręka nie ma mocy. Usta, jedno co, to schną, to jest im niedobrze. Oczy chcą cały czas być zamknięte, bo są zmęczone, a nie chcą patrzeć. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. I to jest też bardzo trudne. Ja już długi czas nie spotkałem się z czymś takim, żeby ktoś u nas w kościele wyszedł i powiedział: kochani, mam wielką radość w sercu. Dostałem 2000 podwyżki. Radujmy się, pomódlmy się, podziękujmy za to. Ja już dawno nie byłem w żadnym kościele, gdzie ktoś przyszedł i powiedział: kochani, mam wielką radość, uwielbijmy Boga. Kupiłem sobie niesamowity samochód, już tydzień czasu się nim raduję i stoi tam. Jak skończymy nabożeństwo, też wam pokażę. I wszyscy: chwała Panu, wspaniale, kupił nowy samochód. Niesamowite, cieszymy się. Zobaczcie, jak trudno jest pochwalić się. Bo czego my się spodziewamy? A nie będę mówił, bo pomyślę, że jestem pyszny, że się obnoszę. A może jeszcze kogoś sprowokuję do zazdrości. To też jest wyzwanie dla waszego kościoła. To jest też wyzwanie dla mojego kościoła. Abyśmy potrafili cieszyć się sukcesem innych. Abyśmy potrafili cieszyć się z radości innych. I jeśli naprawdę ten kościół, czy mój kościół, będzie to umiał, to ludzie też łatwiej będą to pokazywać. I nie tylko po to, żeby się wynieść, żeby po prostu się, tak wiecie, no, swoją pychę zbudować. Ale nie, no często jest tak, że masz radość, ta radość jest szczera, ale ją tłamsisz, ją dusisz w sobie. Bo boisz się właśnie, że ktoś pomyśli: a, popisuje się, a... Że spodziewasz się po innych członkach nie życzliwości, ale właśnie tego, co najgorsze. Zazdrości, zawiści. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Jeśli ty się radujesz z czego, że coś dostałeś, że coś otrzymałeś, że na coś zapracowałeś, że coś zdobyłeś, dlaczego nie mamy się cieszyć? Uczmy się tego. Ja tego się uczę i wiem, że to jest możliwe. Cieszyć się z czyjegoś szczęścia tak jak ze swojego. I jeśli ty obserwujesz siebie i widzisz, że pierwszą myśl, jaką masz, gdy się dowiadujesz, że ktoś ma coś, coś otrzymuje, to jest zgrzyt zębami, to jest myśl: a dlaczego nie ja? To zacznij się o to modlić. To zacznij o to prosić, bo to nie jest właściwe. I Słowo Boże pokazuje, jeśli jeden z członków doznaje czci, a ty nie potrafisz się radować z nim, przyjdź z tym do Boga i wyznaj to. I Bóg zacznie to zmieniać i zobaczysz. Ja miałem z tym problem i przyszedłem z tym do Boga i zacząłem wyznawać wiele lat temu. I widzę, jak Bóg zaczął to zmieniać i dziś naprawdę czerpię radość z tego. Łatwo jest powiedzieć coś przed zborem, że módlmy się, bo straciłem pracę, bo moja żona jest chora, bo moje dziecko jest w szpitalu. Jakoś łatwiej jest powiedzieć o tych takich rzeczach związanych z cierpieniem. A jak trudno jest radować się. Pomyślcie o tym. Naprawdę trudno jest się radować. Ale jeśli tego się nauczymy, jeśli Bóg nas zacznie zmieniać, to zobaczycie, jak wspaniale jest radować się z innymi. Wiesz, że ty nie musiałeś tak harować, tak się męczyć, a cieszysz się z tego samochodu brata jak ze swojego. Taka radość za darmo. Wy jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Zobaczcie, Bóg znów zaznacza twoją indywidualność. A z osobna członkami. Dlatego ceńmy to, że ktoś jest żywiołowy. Ceńmy to, że ktoś jest spokojny. Ceńmy to, że ktoś jest pomysłowy. Ceńmy to, że ktoś jest uległy. Ceńmy to, że ktoś jest nawet takim, ja mówię to, więc tego słowa znaczeniu, buntownikiem. Bo często ktoś taki, coś jest jakaś myśl, jakieś coś społeczność wymyśla, a ktoś ma taką naturę takiego, że no musi to rozebrać i często daje inne spojrzenie. Świeże spojrzenie na daną sprawę. Ceńmy siebie. Ceńmy naszą indywidualność. Ale walczmy o to, by to wszystko, żeby te indywidualności, aby te wszystkie osobowości szły w harmonii. By nie było tak, że ręka poniża nogę, a noga poniża wątrobę, a wątroba mówi, że jest lepsza od trzustki. Bo każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne zadanie i każdy z nas potrzebuje siebie nawzajem. Zobaczmy modlitwę Jezusa, na czym zależało Jezusowi. To jest ostatnia modlitwa. Przeczytamy ją, a ty pomyśl o tym, dlaczego mu tak zależało akurat właśnie na tych rzeczach, o których się modli. Jana 17, rozdział od 20 do 24 wersetu. Tutaj Jezus modli się o swoich apostołów. On wie, że już ich zostawi, że on już niedługo pójdzie do Ojca. I modli się tak: a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno. Jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. Zobaczcie, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. To jest ważne, aby oni wszyscy byli jedno, tak jak Jezus był jedno w Bogu, a Bóg w Jezusie. Po to, aby uwierzyli, że Bóg posłał Jezusa. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. To jest ostatnia modlitwa Jezusa. Aby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Dom, w którym jest zgoda i jedność, taki dom kwitnie. Kraj, w którym jest zgoda i jedność, kwitnie. Kościół, w którym jest zgoda i jedność, kwitnie. Ja widziałem rodziny, w których mama, ojciec mówił jakąś decyzję. Na przykład miałeś, synu, złe oceny, więc nie pojedziesz na ten zjazd zimowy, bo miałeś złe oceny, zostajesz w domu, byś się uczył. I ten chłopiec idzie do mamy i mówi: mamo, ja chcę jechać na zjazd zimowy, a tata nie pozwala. Oj, syneczku, ten tata taki jest po prostu twardy. Masz tutaj 600 zł i jedź, a ja tam go urobię. To nigdy nie przynosiło nic dobrego. To nigdy nie przynosiło nic dobrego. Jeśli w rodzinie nie ma jedności, jeśli w rodzinie nie ma zgody, tam nie jest dobrze. Jeśli w kraju są podziały cały czas i racja człowieka jest ważniejsza niż dobro kraju, niż dobro wspólne. Już nie mówię o wojnach domowych. Taki kraj idzie w ruinę. Taki kraj idzie w rozsypkę. W takim kraju nie ma ładu. W takim kraju nie jest ani dobrze, ani miło. I ucieka się z takiego kraju. Jeśli w kościele ważniejsze jest to, czyja jest racja. Albo są jakieś frakcje. Albo jedni mówią to, a drudzy to i nikt nie chce ustąpić. I tak naprawdę jedność i zgoda jest najmniej ważna. Ale jest ważne to, aby było po mojemu. Ja powiem szczerze, nie mam ochoty być. Trudno jest być w takim kościele. Ciężko jest być w takim kościele. Tam nie jest dobrze i miło. I jeśli chrześcijanom, którzy są ugruntowani w Chrystusie, jest tak trudno być w takim kościele i być miotany między jednymi a drugimi, dlaczego się dziwimy, że ludzie, którzy szukają Boga, którzy dopiero Go poznają, nie chcą wchodzić w taką społeczność? Bo ludzie nie chcą być z tymi, którzy... Gdzie jest niepokój, gdzie jest, nie ma jedności. My mamy to naokoło. My mamy naokoło. Co trzecie małżeństwo się rozwodzi w tym kraju teraz. I czy to jest wynikiem zgody, jedności? Nie. To jest wynikiem właśnie kłótni, egoizmu, to, że mam rację. Że zgoda i jedność jest najmniej ważna. Ludzie mają to wokoło. Ludzie szukają ludzi, którzy żyją w zgodzie. Którzy się wspierają, którzy się błogosławią. Którzy przebaczają sobie. Nie wiem, ilu tu jest teraz ludzi. Powiedzmy, że jest 60 osób. I jeśli tu, w tym miejscu, ktoś, ja na przykład, popełnię grzech, jakiś taki widoczny, że wszyscy mnie w tym widzieli. Na przykład upiłem się. Gdzieś tam byłem na mieście, wielu z was mnie widziało, że się przewracałem. I jeśli jest tu 60 osób, to naprawdę lepiej być w kościele, w którym te 59 głosów będzie: wspieram cię, proszę cię, zmień to. Bóg cię kocha, Bóg chce zmian, ja ci będę się o ciebie modlił. Ale jest ten jeden głos takiego, wiecie, przyprowadzenia do porządku. Pastor, liderzy wzięli na siebie ten obowiązek, ten przykry obowiązek pilnowania, trzymania nie tylko czystości nauki, ale też napominania. Niech taka osoba, która upadnie, która zgrzeszy, niech usłyszy to od lidera, od tego, kto wziął na siebie ten ciężki obowiązek prowadzenia zboru. I niech usłyszy jeden głos napomnienia, ostrego takiego, wiecie, doprowadzenia do pionu. I niech usłyszy te 59 głosów błogosławieństwa, głosów wsparcia. Tak często, gdy coś zaczyna chorować, całe ciało krzyczy: odciąć, zniszczyć. Czy gdy twój palec zaczyna ropnieć, gdy w twoim oku coś się pojawia, czy pierwszą myślą jaką jest, by to wyłupać? Miłość. Ja wiem, że może w kimś z was teraz pojawi się taka myśl: no nie możemy zagłaskać kogoś, kto źle czyni. Ja też tak uważam. Ale są ludzie powołani, ludzie, którzy prowadzą ten zbór. I niech oni napominają, niech oni idą i odważnie mówią, co jest nie tak. A ty wspieraj swojego brata i módl się o niego. A ty wspieraj swojego pastora, swojego lidera i módl się o nich, żeby Bóg im dał mądrość, żeby im dał odwagę. Bo trzeba mieć też odwagę, żeby pójść i powiedzieć: zmień to, jest niedobrze. Módlcie się o swoich liderów, módlcie się o swojego pastora, żeby to byli ludzie odważni, którzy nie zamiatają problemów pod dywan. Ale wy wspierajcie i módlcie się, błogosławcie osoby, które upadają, które potrzebują pomocy. Bo widziałem zbyt wielu ludzi, którzy byli zaszczuci przez ciało, którzy zbyt szybko zostali odrąbani od ciała. Tak mówię to słowo, bo ono jest trochę brutalne, ale tak było. Ludzie chcą być z ludźmi, którzy żyją w zgodzie, którzy wspierają się, błogosławią, przebaczają sobie. Diabeł wie o tym i robi wszystko, by to zniszczyć. I czasem wystarczy jedna uszczypliwość. Czasem wystarczy jedno szyderstwo, jeden gest, jedna plotka, by kogoś zranić, gdzieś tą jedność zniszczyć, by ktoś miał żal do ciebie. Niech twoim priorytetem będzie walka o jedność, o pokój. Jeśli coś chcesz powiedzieć, jeśli chcesz coś zrobić, pomyśl o tym, czy to zbuduje naszą jedność. Czy ja będę bliżej z tym bratem, z tą siostrą, czy to będzie budowało mur między nami. A siła jedności jest niesamowita. I chciałbym przeczytać ostatnie dwa wersety, które mówią o tym. Siła jedności jest niesamowita. Zobacz, co Kościół może w jedności. Mateusza 18, rozdział 19, werset. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Ja strasznie cierpię, kiedy jestem w swoim kościele i nie wiem, na młodzieżówce mówimy, że ktoś potrzebuje modlitwy, bo jest chory, albo ktoś potrzebuje modlitwy, bo w jego domu dzieje się coś złego. Ja mówię: teraz jednomyślnie stań przed Bogiem i prośmy o to, i módlmy się o to. I modlimy się, i jak gdzieś z boku podczas modlitwy otwieram oczy i widzę, że ktoś pisze SMS-a. Albo jakieś dwie osoby gadają. Albo ktoś siedzi i bawi się długopisem. Ja mam ten przykry obowiązek, bo jestem liderem młodzieży, by napominać i biorę taką osobę i mówię, przyjdzie kiedyś dzień, kiedy ty będziesz potrzebował modlitwy o uzdrowienie. Może coś w twoim domu będzie się działo, nie tak. Może gdzieś upadniesz i będziesz potrzebował wsparcia. Ja życzę tobie i modlę się o to, aby wtedy nie znalazły się takie osoby jak ty, które tą jednomyślność niszczą, które właśnie tą postawą pokazują, a to nie jest mój problem, to nie jest moja sprawa, a napiszę teraz SMS-a, a teraz pogadam z koleżanką. Co siejesz, to i rząd będziesz. I to nie jest na zasadzie groźby, ale mechanizmu. Ja widzę ludzi, którzy mają w sercu miłość do ciała Chrystusowego, miłość do ludzi. Tych, którzy niosą pomoc. I jeśli mówimy, że ktoś potrzebuje pomocy, to taka osoba modli się. To taka osoba wspiera. To taka osoba z całych sił przeżywa to. I jest tej jednomyślności. Później, gdy taka osoba potrzebuje wsparcia, modlitwy jest wiele osób, które potrafią przyjść i w zgodzie uzgodnić prośbę o taką osobę i modlić się. Dlatego też proszę ciebie, abyś był jednomyślny ze swoimi braćmi, jeśli jest prośba o coś, aby się modlić, aby wspierać. Dużo się mówi o troszce, o tym, że jeden człowiek cierpi, drugi cierpi. Czy przypominacie sobie taki moment w życiu waszego zboru, że ktoś był chory i nie wiem, i jedna, dwie, trzy osoby wzięły urlop na 3 dni, by spędzić z tą osobą czas, albo by spędzić go w osobności i modlić się tylko za tą osobę. Za takim kościołem tęskni Bóg. Kiedy my naprawdę mamy troskę jedni za drugich. I jeśli ty słyszysz, zobacz, jeśli na przykład moja mama była chora pewien czas, ja miałem taką troskę o nią, że cały czas o niej myślałem. Ale to jest ktoś najbliższy. I teraz chodzi o to, żebyśmy my tak się miłowali, aby każdy tu z was był nie tylko w słowie witaj bracie, witaj siostra, ale żeby to był naprawdę brat, naprawdę siostra. I gdy coś się dzieje złego, to żebyśmy my naprawdę mieli w trosce i modlili się. I nie macie pojęcia, jaką moc ma modlitwa takiego zboru. I jeśli my będziemy jednomyślni, to wiele rzeczy od Boga otrzymamy. I o tym mówiłem, że często mamy tak mało, ponieważ nie jesteśmy jedno. Jeśli wy będziecie jeszcze bardziej jedno, jeszcze bardziej będziecie walczyć o to, by być w jedności, by się miłować, to gdy Dawid wstanie, czy ktoś inny i powie, czy są jakieś prośby, to tutaj czasu nie będzie starczało, bo ludzie będą widzieli moc modlitwy tego zboru, że on jest jednomyślny i otrzymuje od Boga to, o co prosi. Ale też przez to, że jest blisko Boga, ma poznanie, o co prosić. O takim kościele marzę i do tego dążę i wierzę, że wielu z was ma to pragnienie w sercu. Bo by coś uzgodnić, trzeba być jedno. Nie można uzgodnić czegoś, gdy się nie lubi, gdy się nienawidzi, gdy się kimś gardzi. Nie można uzgodnić wspólnie i być w tym jedno. I ostatni fragment. Mateusza 18, rozdział 20, werset. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Czemu ma być zgromadzeni w imieniu Jezusa? Ponieważ to imię jednoczy. Daje wspólny cel, wspólną myśl. Dlatego zgromadzamy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Ponieważ to nas jednoczy. Nie jest tak, że jedni się zgromadzają w imieniu Jezusa, drudzy w imieniu Maryi, trzeci w imieniu jakiegoś świętego. Wszyscy zgromadzamy się w imieniu Jezusa Chrystusa, ponieważ to jest ten jeden duch. Ponieważ to jest ta jedna myśl, ten jeden cel. Ponieważ wszyscy mamy tą wspólną osobę, która za nas umarła, która oddała za nas swoje życie, w której mamy przebaczenie win, grzechu, w której mamy wolność, radość, pokój. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. I to jest znów pokazane siła zboru, siła Kościoła. Jednemu nie można żyć w zgodzie i jednomyślności, bo jest jeden, bo jest sam. Ale gdzie już jest dwóch, trzeba tej jednomyślności. Gdzie już jest dwóch, to są już dwie różne osoby. To są już dwa różne członki, to już są dwa różne spojrzenia. To już są dwie różne przeszłości, dwie różne teraźniejszości i też dwie różne przyszłości. I tam już jest potrzebna jednomyślność. Ale jeśli ta jednomyślność jest, tam Bóg jest pośród tych osób. A gdzie jest Bóg, jest miłość, jest spokój. Tam, gdzie jest Bóg, jest moc, jest uzdrowienie. Tam, gdzie jest Bóg, są zmiany. Tam, gdzie jest Bóg, jest to, co najpiękniejsze. To, co szuka cały ten świat. A znajduje tak niewielu. Nie bez powodu mówimy do siebie bracie i siostro. I bardzo chcę, aby... I to jest moje pragnienie i modlę się o to, aby ludzie w moim zborze mieli tę świadomość, że jeśli mówią do komuś bracie, to nie jest tylko pusty frazes, puste słowo, ale to jest brat. To jest kimś, z kim się wychowujesz. Może nie od dziecka, ale wychowujesz się od takiego duchowego dziecka. Że mamy wspólnego ojca, że on kocha tak samo mnie, jak i ciebie. Chciałbym, żebyśmy się o to modlili. To nie jest przypadek, że mówię o tym słowie. Wiesz, że to słowo jest potrzebne dla Kościoła i módlmy się o to, abyśmy mieli w trosce siebie nawzajem, abyśmy umieli cierpieć jedni z drugimi, ale też i radować się, abyśmy byli jedno. Amen.